Halleluja. Przez 40 lat prorok Jeremiasz ostrzegał swój naród o nadchodzącym sądzie. Przez 40 lat Bóg posyłał swoje słowo przez swego proroka do swego ludu. Słowo w różnej postaci. Różne obrazy, różne przypowieści, konkretnie i w aluzjach. Przez 40 lat Bóg mówił, nawróćcie się. Pan mówił, zmieńcie swoje serca. Ja tak bardzo was miłuję, tak bardzo was kocham, że nie mogę zgodzić się na to, że opuściliście mnie, źródło wód żywych. I Bóg wie o tym, że gdy człowiek decyduje się na coś takiego, to po prostu niszczeje. Staje się podobny do zwierzęcia, staje się podobny do tego, komu oddaje cześć. List do Rzymian o tym wyraźnie mówi. Jeżeli człowiek służy człowiekowi, to w swoim myśleniu degraduje się, bo humanizm, chociaż w swoich szczytnych hasłach, to jednak nakoncentrowany na człowieka, generalnie wiemy, widać, do czego prowadzi. Jeżeli człowiek służy mamonie, to w swoim myśleniu, w swoim rozumieniu staje się podobny, to jest wyłączone, także nie powinno przestrzegać, Stasiu się tam zaraz upora z tym wszystkim, staje się podobny do Boga, któremu służy. I dlatego Pan przez 40 lat posyłał słowo do swego narodu o nadejściu sądu z powodu niewierności. Dzisiaj będę czytał dużo Bożego Słowa, kochani, i mam nadzieję, mam taką cichą nadzieję i ufność, że to słowo napełni nas mądrością. Nie wiem, czy kiedyś byliście na nabożeństwie w synagodze. Czy ktoś był na nabożeństwie w synagodze? To jednostki. Kochani, tam jest dużo czytanego słowa. Tam jest dużo czytanego słowa. Rozdział za rozdziałem. Dużo czytanego słowa. I dzisiaj też ufam, że to, co Pan przygotował, będzie dla nas wszystkich pokrzepieniem. Druga Księga Kronik, 36 rozdział, od 14 wiersza. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Toteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce. Wszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni pańskiej i skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów, aż do nastania Królestwa Perskiego. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Oto król asyryjski, tam z Babilonu przyszedł do Judei, zniszczył Jeruzalem, zrównał z ziemią świątynię i uprowadził naród izraelski do niewoli asyryjskiej. I psalm 137 mówi nam o tym, jak Boży naród czuł się na wygnaniu, nad rzekami Babilonu. Tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśni Pana na obcej ziemi? Oto naród Boży doznaje hańby i wstydu. Ci, którzy chlubili się swoim Bogiem, ci, którzy byli dumni ze swojego Pana, i to była właściwa rzecz. Bo dumą jest wiedzieć, że służę jedynemu żywemu Bogu. Zostali wygnani, uprowadzeni. Ojczyzna w gruzach, a oni w pohańbieniu, w smutku na obcej ziemi. I tubylcy mówią, grajcie nam, śpiewajcie nam. A oni, jakżeż mamy to robić? Skoro nasze serca, nasze myśli i nasza godność zostały zniszczone, to wszystko zostało pohańbione. Jednak okazuje się, kochani bracia i siostry, że mimo tej hańby wewnętrznej, mimo tego poniżenia wewnętrznego, narodowi Bożemu na wygnaniu aż tak źle się nie powodziło. Ponieważ już wcześniej, 40-30 lat przed uprowadzeniem do niewoli, Bóg posłał słowo przez proroka Jeremiasza, i to słowo potem zostało wysłane do wysiedleńców. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Jakie to jest słowo? Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Oto naród Boży jest na wygnaniu, tam pośród pogan. I Bóg mówi, gdy tam was pośle, gdy będziecie tam na wygnaniu, nie izolujcie się, nie stwarzajcie jakiejś enklawy, nie buntujcie się, nie patrzcie złym okiem na swoich ciemiężców. Błogosławcie im. Uśmiechajcie się do swoich sąsiadów. Jeżeli sąsiadowi będzie się cieliła owca, idź i mu pomóż. Jeżeli będziesz widział, że wali się płot sąsiadowi, idź i mu pomóż, mówi Bóg do swego narodu. Módlcie się o tubylców. Błogosławcie im. Dbajcie o pomyślność miasta, w którym się znajdziecie. A więc było to niesamowite słowo. Okazuje się, że w tym samym czasie byli też prorocy, którzy nawoływali do buntów. I dalej czytamy, a czytam w ogóle Jeremiasza 29 rozdział, gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. A więc Bóg wyraźnie powiedział, że ziemia musi odpocząć od swoich nieodrabianych sabatów. Że ta ziemia, która była bezczeszczona, musi być odkupiona. Ten gniew, ta wina musi dopełnić miary. I to jest moje słowo, mówi Pan, to jest moje postanowienie. Idziecie na wygnanie i 70 lat. Ale byli też prorocy, jak wspomniałem, czy tacy narodowi wyzwoliciele, którzy zachęcali do narodowych buntów. Nie! Bo pierwsi wygnańcy wyszli do Babilonu i jeszcze wtedy Jerozolima, świątynia stała. I oni nawoływali, wracajmy, tam jeszcze jest nasza nadzieja. I po kilku latach okazało się, że jeden z królów judzkich sprzeniewierzył się królowi babilońskiemu i król najechał Jerozolimę, obległ ją, zniszczył mury, zrównał z ziemią całą świątynię. I wtedy już totalna hańba i wtedy przypomniano sobie na słowo Jeremiasza, który mówił, nie buntujcie się, błogosławcie miastom, uśmiechajcie się do swoich sąsiadów, służcie. I rzeczywiście okazuje się, że oni w tej sytuacji jakby pewnie przypomnieli sobie na słowo Jeremiasza. I czytamy o Danielu, który był na wygnaniu. Czytamy, że Duch Boży spoczywał na nim, ponieważ był wierny swemu Stwórcy. I gdy Nebukadnesar, ten, który zniszczył Jerozolimę, miał sen pewnego dnia, przywołał magów, czarowników, wróżbitów i mówi, wytłumaczcie mi ten sen. Oni oniemieli, mówią, królu, powiedz najpierw o tym śnie. O nie, mówi, ja tutaj nie dam się zwieść. Powiedzcie mi, co mi się śniło i dajcie wykład. I oni mu na to, nie ma takiego człowieka, który by był w stanie to uczynić. I Daniel się pojawił. Modlił się do Boga, Bóg mu objawił szczegóły snu Nebukadnesara. Dał mu wykład i czytamy, że król Nebukadnesar upadł przed Danielem, kazał przyodziać go w purpurę i wyniósł wysoko w swoim rządzie. Gdyby Daniel przyjął postawę, będę zwalczał, będę to podziemie stwórzmy i niszczmy tam, niszczmy tych ciemiężców, aby wrócić. Ale Bóg nie ma takich myśli. Bóg kocha swój lud, ale Bóg jest również Bogiem dobrym dla całej ziemi. Bóg umiłował cały świat, mnie i ciebie. I w tym planie Jego wspaniałym jest każdy człowiek na tej ziemi. I Bóg mówi, gdy się znajdziecie tam, to wiedzcie, że nie oni są winni, że tam jesteście. Ja was wychowuję i tu o was chodzi. I chcę, abyście w tym doświadczeniu zachowali swoją tożsamość, abyście pamiętali, jaka była treść i istota zakonu, który wam nadałem, że macie błogosławić, że miłosierdzia chcę. I Daniel potem, królowie się zmieniali w Babilonie, w królestwie tym potężnym, po Nebukadnesarze czy Nabuchodonozorze, to jest ta sama postać, dwa imiona, różnie się ich nazywa. Potem nastał Belsazar i czytamy, że gdy on upił się pewnego dnia, kazał przyprowadzić ze skarbca naczynia, które były zabrane ze świątyni Bożej, ukazała się ręka na ścianie, pobladł. Kogo zawołano? Daniela. I Daniel tam na dworze znowu po Nebukadnesarze, wysoko postawiony w rządzie Belsazara, odważnie staje i mówi mene, mene, tekel, uparsin. Bóg policzył twoje dni. Jesteś zważony na wadze i okazałeś się lekki. I dzisiaj stracisz królestwo. I tej nocy go zabili. A zanim jeszcze go króla zabili, to król kazał go przyodziać w purpurę. I uczcił go. Potem nastał Cyrus. Daniel był wierny. I dobrze się powodziło Danielowi za Cyrusa. Potem nastał Dariusz. I czytamy też, będę o tym wspominał jeszcze dzisiaj, że też dobrze się powodziło Danielowi. Był bez przerwy jednym z tych wysoko postawionych urzędników w rządzie. Nehemiasz też sługa na wygnaniu. Kim był? Podczaszym królewskim. Podczaszym królewskim. Podczaszy to jest najbardziej zaufana osoba króla. Zanim król spożyje jakiś pokarm, podczaszy próbuje. Wtedy to najpowszechniejszą bronią była trucizna. Jeżeli ktoś chciał się pozbyć kogoś, to z fiolką chodził tutaj i dosypać. I on próbował, a więc był najbardziej zaufanym króla. Nehemiasz, Żyd. Czytamy o Esterze, która okazała się, chociaż król, to zdaje się był Atarxerxes, na początku nie wiedział, że jest Żydówką, ale ona i Mordochaj byli w otoczeniu króla. A więc oni zrozumieli poselstwo Jeremiasza, dbajcie o pomyślność. I jeżeli nawet znajdziecie się u władzy, jeżeli będziecie zajmowali kluczowe stanowiska w administracji, czy będziecie tam w Ministerstwie Rolnictwa, czy będziecie lekarzami, czy prawnikami, to bądźcie sprawiedliwi. Służcie swoim sąsiadom. I oni to robili. Dobrze im się powodziło. I dowodem na to jest to, że gdy 70 lat później naród już mógł wrócić do Jerozolimy, wróciła tylko garstka. Tylko 50 tysięcy to jest niewielka mieścina, można by powiedzieć, wróciła do Jerozolimy. Ogromna większość została tam, bo dobrze im się powodziło. A więc posłuchali tego słowa. Faktem jest natomiast, że Pan posłał tego rodzaju słowo. Nastaje Cyrus. Oto człowiek o tym imieniu, król Medo-Persji, stworzył potężne imperium. Zniszczył króla babilońskiego, objął władzę na tamtym terenie i rozciągnął ją daleko, daleko więcej poza granice poprzedniego królestwa. I to królestwo było utwierdzone aż do czasów Aleksandra Wielkiego w 331 roku. A więc ponad 200 lat potężne królestwo medoperskie, a potem perskie. I Cyrus stał się pierwszym władcą tego królestwa. I okazuje się, kochani, niesamowita rzecz, że 100 lat wcześniej Bóg przez Izajasza z kolei przepowiada imiennie pojawienie się tego człowieka. Oto księga Izajasza. Nie wiem, jak czytacie Słowo Boże, kochani. Bo Nowy Testament to się tak dobrze czyta. Otwiera się Ewangelii, tam chronologia jest, chociaż to też nie zawsze jest taka chronologia. Czasami to, że tam nie ma chronologii, ale to tak przejrzyście. Ale gdy czytacie pierwsze przymierze, słowo z pierwszego przymierza, to tam też nie ma tak chronologii. Czytałem już z Ezdrasza. Czytałem potem z Jeremiasza. Czytałem z Psalmu. Teraz z Izajasza będę czytał i te słowa bez przerwy odnoszą się do tych samych wydarzeń. I dobrze jest wiedzieć, ja próbuję, modlę się i próbuję rozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się wydarzyło. Dla mnie jest to kluczowe, bo ja zadaję pytanie sobie i Panu, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Bo chcę zrozumieć Boży zamysł, chcę zrozumieć Boże serce. Bo to nie są przypadki, że po prostu pojawił się jakiś tam Daniel, ni stąd, ni zowąd, że był jakiś tam Nehemiasz i po prostu dochrapał się stanowiska w rządzie króla, że potem była Estera, że wypchnęło się pewnie Izajaszowi i tam po prostu przyśniło mu się, że będzie jakiś Cyrus. To nie jest tak. Po prostu w tym wszystkim widać Boży plan. Misterny Boży plan i w tym wszystkim okazuje się, że Bóg autentycznie jest Panem całej ziemi. Że to On jest Panem Panów i Królem Królów. Że to On wypowiada słowo i jeden król powstaje, a drugi ginie. Że to On wypowiada słowo i zmieniają się granice ziemi. Że to On mu decyduje i ten człowiek rodzi się w tym miejscu, a ten w tym. I chcę ci powiedzieć, że to Bożą wolą jest, żeś się narodził w tym czasie. I dzisiaj jest czas łaski. Jesteś w tym zgromadzeniu i Bóg ci chce błogosławić. Bo taki jest Pan. I Izajasza, 44 rozdział. 28 wiersz. Który mówię o Cyrusie. Pamiętajmy, 100 lat wcześniej. Przez Izajasza. Który mówi, mówię o Cyrusie. On moim pasterzem. wykona całkowicie moją wolę. I który mówi o Jeruzalemie, będziesz odbudowane i o świątyni będziesz na nowo założona. Proroctwo wypowiedziane, gdy Jeruzalem stoi, gdy świątynia stoi, a Izajasz przepowiada nie tylko zburzenie świątyni, nie tylko zburzenie Jerozolimy, ale już wiele, wiele lat później pojawienie się człowieka, króla, który wpłynie na restaurację Państwa Bożego. Dalej czytajmy 45 rozdział. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę. Jeszcze go nie ma. A Pan mówi, ja go ująłem. Aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach. Królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan. Niektóre miasta w Babilonie były cudami architektury. I Pan mówi, ja to wszystko Ci dam do Cyrusa, który Cię wołam po imieniu Bóg Izraela. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Spójrzmy, to jest niesamowite. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Cyrus znaczy słońce. Ja jestem Pan. Zobaczmy, Pan nadał już mu imię. Czy wiesz, bracie i siostro, że zanim się narodziłeś, Bóg już Cię widział? Zanim byłeś poczęty w łonie swojej mamy, Bóg już Cię widział? I Bóg się zachwycał Tobą i mówi, ja dałem swojego Syna za Niego. Ty, która może jesteś brzemienna teraz, Bóg dał swojego Syna za Twoje dziecko. I Ty, która jeszcze nie jesteś brzemienna, a będziesz, Bóg dał już swojego Syna za Twoje dziecko. I już wie imię, zna imię. Czy to nie jest cudowne? Ale kochani, Bóg jest Panem całej ziemi. Ziemia jest stworzeniem Bożym. Bóg podtrzymuje cały świat w istnieniu swoim słowem. I gdyby tylko cofnął swoje słowo, to wszystko by legło w gruzach. Mówi dalej, ja jestem Pan i nie ma innego Boga. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. I ten Cyrus, na początku nieświadom w ogóle rzecz, że Bóg go tam widzi, otwiera przed nim drzwi. Właściwie on wszedł do państwa babilońskiego prawie bez walki. I zaprezentował zupełnie odmienną politykę. I też wydawałoby się, że to może jego przebiegłość. Wcześniejsi królowie wygnańców sprowadzali tam na obczyznę, a on, ponieważ rozciągał swoją władzę coraz dalej i dalej, mówi, ja nie utrzymam tego. I pozwolił narodom wrócić do swoich ziem. Uznał bogów, których czcili tubylcy. A więc otwierano przed nim miasta. I Bóg tak rzeczywiście uczynił. Ale ze względu na swój lud. Ze względu na swój naród. A więc co się stało 100 lat później? Wcześniej, 100 lat, przez Izajasza Bóg zapowiada pojawienie się Cyrusa. Pismo Święte jest piękne. Wracamy znowu do Ezdrasza. Tu jest chronologia. Wracamy znowu do Ezdrasza. Czytajmy pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. I uważajmy. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I uważajmy, to jest po prostu coś do przyspieszenia, cała akcja nabiera. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, mowa o Żydach, gdzie byli przychodniami, uważajmy, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Coś niesamowitego. Oto tubylcy, ci rdzenna ludność, która tam z dziada, pradziada mieszka i gromadzi majątek, teraz zachęcana przez króla perskiego Cyrusa. I znowu to jest następny król. Wcześniej być może przyzwyczaili się po trosze do Nebukadnesara i jego następców. Teraz on mówi, pozwólcie im wyjść. Nie tylko, że pozwólcie im wyjść, ale obdarujcie ich srebrem i złotem. Obdarujcie ich. I tak rzeczywiście się stało. Pomyślmy przez chwilę. Ja kiedyś tą myśl podchwyciłem na jednym ze spotkań wtorkowych i tak króciutko to skomentowałem. Pomyślmy, kochani. Czy jeśli pan Kwaśniewski powie, że masz sąsiadowi z drugiej ulicy podarować coś, co jest cenne, co jest może antykiem i wisi na twojej ścianie, czy stoi na jakiejś komodzie, ty po prostu tak z radością pójdziesz, zapukasz i dasz. Zrobisz to? Bo dekret wyszedł. Pochowasz wszystkie antyki do piwnicy. Do piwnicy, bo boisz się, bo prawo jest i trzeba po prostu... No to nie jest tak, no przecież od ojca mam to. A on od swojego ojca. Jak to tak po prostu... Tak jakiemuś Kowalskiemu, którego nigdy na oczy nie widziałem, mam dać? A oni dali. O czym to może świadczyć? Oni mieli przychylność. Naród Boży, lud Boży miał przychylność, ponieważ dbał o pomyślność miasta, w którym się znajdował. Uśmiechali się do sąsiadów. Pomagali im. Błogosławili ich. Nie myśleli, że to jest, że to ciemiężcy. Kiedyś, kilka lat temu z bratem Bolesławem rozmawiałem z pewnym już wiekowym człowiekiem. Wydawał się człowiekiem wierzącym, w tej chwili go nie ma wśród nas. Znaczy, Bolesławie, pamiętasz? I on w pewnym momencie wyraził taki pogląd, jako człowiek wierzący, że ci poganie, niewierzący tutaj, mówił o naszych rodakach, to jak mięso armatnie. Pamiętasz, bracie Bolesławie? Poza Krakowem byliśmy kiedyś na wycieczce i odwiedziliśmy takiego pewnego człowieka. I on coś takiego powiedział o pielęgniarkach. Kojarzysz już, kojarzysz. Ale to tak nie można. To tak nie można. Bo korzystamy z dobrodziejstw. Wsiadamy do autobusu, wsiadamy do tramwaju, mieszkamy w blokach, które nie zbudowaliśmy. I Pan mówi, błogosławcie rząd, błogosławcie prezydenta, błogosławcie senat, błogosławcie tych wszystkich, którzy decydują. I oni to dokładnie robili z serca. I dlatego, gdy przyszedł czas wyjścia z niewoli, ludzie pobłogosławili ich. Pobłogosławili ich. Pewnie płakali za nimi. Pewnie patrzyli na nich i mówili, no szkoda, że idziecie, no ale no i być może się już nigdy nie zobaczymy, to macie na pamiątkę ode mnie. I tam jakiś jeszcze wylatuje i mówi jeszcze Tomasz, a już tam Szymon z Mojżeszem mają brzemię i na osiołku tam wszystko, już nie ma gdzie. A oni dają złoto i srebro. Mówię, a to na świątynię, a to dla was, bo tam pewnie też ruiny, żebyście się mieli jak pobudować. To jest cud Boży. To jest Boże błogosławieństwo. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę, że to się nie bierze znikąd. Dlatego ja nieraz podkreślam, jeśli się modlimy o ludzi, którzy są na zewnątrz, po prostu błogosławmy ich. Miejmy w sercu, czy serce otwarte, Panie, daj mi taką życzliwość do tych ludzi. Aby nie był wilkiem dla nich, dla sąsiada. Po prostu uśmiechał się do niego. Ktoś powiedział, że moje chrześcijaństwo sprawdza się po tym, jakim jestem sąsiadem. Może nie jest to jedyne kryterium, ale coś w tym jest chyba. I wtedy Pan pobłogosławi. Czytajmy dalej. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie. Wszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim. Naczyniami srebrnymi, złotem, mieniem, bydłem, kosztownościami w obfitości. Poza tym wszystkim, co ofiarowali dobrowolnie. A król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego Boga. Cyrus, król perski, wydał je do rąk skarbnika Mitredata, który rozliczył się z nich z Szeszbassarem, księciem judzkim. A liczba ich była następująca. I to złotych czasz, tyle srebrnych czasz, 1200 złotych pucharów i jest wyliczanie. I to wszystko wróciło do Izraelitów. To wszystko wróciło do Izraelitów. I psalm znowu 126. To są psalmy Dawidowe, a więc za czasów Dawida są psalmy na wygnaniu. I psalm właśnie 126 jest jednym z psalmów, który został zrodzony na wygnaniu. Właściwie to już tak nie do końca na wygnaniu, bo zaraz usłyszymy treść i zrozumiemy. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. I tutaj psalmiści mówią, byliśmy jak we śnie, radowaliśmy się, bo Bóg zaczął nas wynosić. Chociaż tam nawet dobrze nam się powodziło i byliśmy błogosławieństwem i tak naprawdę odbieraliśmy błogosławieństwo, ale wiecie, ci, którzy wiedzą, że życie nie polega tylko na posiadaniu obfitych dóbr, bo Pismo Święte mówi, że życie nie zależy od obfitości dóbr, że jakość życia nie zależy od tego, co posiadam. Oni mimo tego wszystkiego, że mieli sporo rzeczy tych materialnych, to jednak w swoim sercu czuli się nadal pohańbieni, z tęsknotą patrzyli tam na północ, patrzyli tam tęsknie i mówili, kiedyż wrócimy na swoje. Jeremiasz powiedział 70 lat, no jak tu inwestować? Prawda, ja bym chciał, żeby ich wnuki się cieszyły. Ja bym chciał już zasadzić winnicę i żeby była przycinana i do końca, aby jeszcze te wnuki po wnukach. A tutaj Pan wyprowadza ich z niewoli. Wyprowadza i są pełni radości, pełni szczęścia. I wracamy znowu do Księgi Jezdrasza. Trzeci rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, oni wrócili. 50 tysięcy Żydów wróciło z wygnania. I co na początku zaczęli robić? Jakie były ich pierwsze kroki? Właśnie trzeci rozdział o tym nam mówi. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud, jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi, kapłanami i Zerubbabel, syn Szealtiela, wraz ze swoimi braćmi, zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. I szósty wiersz. Od pierwszego dnia siódmego miesiąca zaczęli składać Panu ofiary całopalne, chociaż fundamenty świątyni Pana nie były jeszcze wykończone. Spójrzmy, pierwsza rzecz, którą Boży lud uczynił, to odbudowa ołtarza. Odbudowa ołtarza. Ołtarz dla Izraelity to była Boża obecność. To była możliwość oddawania Bogu chwały. Ołtarz to była możliwość oczyszczenia z grzechów. Ołtarz to była możliwość chodzenia w odkupieniu, w usprawiedliwieniu. Ołtarz to życie w pokoju, w radości, w bezpieczeństwie. A więc pierwsza rzecz to nie ruszyli gdzieś tam do swoich miast, siłek i zobaczyć, czy jeszcze one stoją, te domy. Tylko jedna z pierwszych rzeczy, odbudować ołtarz. Odbudować ołtarz. Stanąć przed Bogiem i uwielbić Go, uczcić, aby czym prędzej móc Mu składać ofiary. I uczynili to. Jakżeż bardzo pouczające jest to dla mnie. I inspirujące i pokazujące mi te właściwe akcenty. Halleluja. I od tego się zaczęło. Ale okazało się, już tutaj czytałem wcześniej, że zaraz po tym pojawiły się trudności. Oto Bóg obiecał powrót, nadszedł czas powrotu i zaczęli budować, ale pojawiły się problemy. I czytamy od czwarty rozdział. A wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubbabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Oczywiście to nie była uczciwość, to nie było szczere. Po prostu chcieli się zmieszać i tam destrukcyjnie wpływać na budowę świątyni. Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A więc zobaczmy. Bóg obiecał powrót i odbudowę świątyni i Jerozolimu. A więc to było słowo Pańskie. Oni zaczęli to robić i nagle trudności. Jak to? Czy to możliwe, że Bóg daje słowo, obietnicę? Już zaczęliśmy w nią wchodzić. Ona zaczęła się już realizować, a tu nagle sprzeciw. Nagle wrogowie przychodzą i mówią: nie będziecie tego robić. Będziemy studzić wasz zapał. I okazało się, że gdy nastał król Xerxes w Babilonie, wysłali list, buntując go, mówiąc: oto królu, zbadaj w księgach, że królowie judzcy byli potężnymi królami, że Jerozolima była kluczowym miastem Judei i ci królowie zbierali potężne haracze od swoich poddanych, podbitych ludów. I o królu wiedz, że jeżeli zgodzisz się, by ta świątynia i to miasto były odbudowane, to twoje imperium ucierpi. I król Xerxes zbadał sprawę i mówi: przeto wydajcie rozkaz, aby powstrzymać tych mężów, żeby to miasto nie zostało odbudowane, aż ode mnie wyjdzie taki rozkaz. Baczcie też, aby nie popełnić w tym jakiegoś niedbalstwa, aby nie powstała większa szkoda na niekorzyść królów. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szimszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Znowu to samo pytanie. Jak to możliwe? Bóg obiecał i rozpoczął realizację swojej obietnicy. Najpierw były trudności, ale teraz już definitywnie po prostu przychodzą czarno na białym. Nie macie prawa. Nie macie prawa. I czytamy: lud w obliczu tego wszystkiego zaprzestał. Zaprzestał. Mijał miesiąc, mijał rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Minęło 18 lat. I czytaliśmy tutaj: pojawił się Dariusz, król perski.
I znowu w moim sercu pojawiło się pytanie, cóż to takiego się wydarzyło, że za czasów tego króla ruszyła budowa? Dla mnie to są kluczowe pytania, jak powiedziałem na wstępie. Próbuję zrozumieć tą Bożą nić i chcę zobaczyć, jak Bóg realizuje swój plan. Dariusz, król Dariusz był jednym z żołnierzy w armii Cyrusa. I po rządach Cyrusa rządził przez jakiś czas jego syn i potem właśnie Dariusz zasiadł na tronie. Co takiego zdarzyło się? Czytajmy, dlaczego akurat za czasów panowania tego króla rozpoczęta została budowa. I znowu, kochani, Pismo Święte jest wspaniałe. Sięgamy do Księgi Daniela. 9 rozdział od 1 wiersza. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza, rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, a więc Daniel został w Babilonie, to już była Persja właściwie w tym momencie, wygnańcy są już w Judei, wrócili, ale część większa została tam, na tamtym terenie. I Daniel był jednym z nich. I czytamy, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań. I dalej czytamy, jak w sposób autentyczny, szczery, prawdziwy Daniel, chociaż sam jest święty przed Bogiem i wierny, utożsamia się z winą swoich ojców. Jak Daniel po prostu uniża się i stawia się na równi z całym swoim narodem. I jako kapłan staje w wyłomie i wstawia się za swoim narodem. On dowiedział się, że część jego rodaków już tam jest w Judzie, w Judei. Ale nic się nie dzieje i dalej pohańbienie jest. I gdy on się zorientował, zaczął się modlić, zaczął wzywać imienia Pańskiego. I dalej czytam 16 wiersz. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Daniel wiedział, że brak świątyni to też ujma dla Boga. Bo kiedyś Bóg przepowiedział, że tam spocznie Jego imię, tam będzie Jego chwała, tam będzie Jego obecność. I chociaż Bóg tak naprawdę to nie mieszka w świątynią ręką uczynioną. Bóg chce zamieszkać w świątyni mojego i Twojego serca. To jednak na tamten czas to było serce Bożego ludu, Jeruzalem i świątynia. I Daniel o tym doskonale wiedział i prosił go, Panie, wysłuchaj i modlił się w pierwszym roku panowania Dariusza. I oto Bóg kilka miesięcy później wysłuchał tej modlitwy. Właściwie wysłuchał ją już z pewnością od razu, ale realizacja, spełnienie tej prośby zaczęło następować po kilku miesiącach. I znowu wracamy do Księgi Jezdrasza. Czytamy 5 rozdział. Wtedy wystąpił prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy i prorokowali Żydom. To po 18 latach, kilka miesięcy po tym, jak Daniel się modlił, tam w Babilonie, kilkaset, może ponad 1000 kilometrów dalej, do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Kochani, chcę wam powiedzieć, że to jest pierwszy prorok, który ma przywilej oglądać tak szybko, tak natychmiastową, pozytywną reakcję swego narodu, do którego przychodzi z poselstwem. Poprzedni prorocy przychodzili miesiącami i latami, powtarzali te same sprawy. Tak, nie jesteś od Pana. Tak, zrobimy to, ale nie zrobili. Ageusz musiał być zaskoczony. Oto wypowiedział słowo i budowa ruszyła. I znowu pytanie kluczowe. Cóż to było za słowo? Do innej księgi musimy się udać. Księga Ageusza. Proroctwa Ageusza. I oto otwieram tą księgę. I tam jest proroctwo wypowiedziane. I po tym proroctwie ruszyła budowa. Czy jesteście ze mną, kochani? Czy nadążacie? Dzisiaj jest mało interpretacji, więcej tutaj słowa i niech tak będzie, ale wierzę, że widzicie tą nić. Widzicie to wszystko, co Bóg czyni. I zobaczmy, jakież to proroctwo przyniósł Ageusz. Bo tam w Esdraszu nie czytamy o treści tego proroctwa. Czytamy je w księdze Ageusza, bo jest to prorok, gdzie jest to księga tego proroka. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów po 18 latach. Ołtarz został zrobiony, już fundamenty zostały postawione, ale świątynia, budowa została wstrzymana. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępu. Zważcie, jak wam się powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz, oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępu swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Oto wydawałoby się, że wstrzymanie budowy było uzasadnione. Oto przecież pokazano nam list od króla Artakserksesa, zabraniający kontynuację budowy. I ci ludzie w jakiś sposób w obliczu tych trudności czuli się pewnie jakoś usprawiedliwieni. No, nie ma wyjścia. Esdraszu, Zorobabelu, no dobrze, no, jesteśmy gotowi, no ale widzisz, nie ma możliwości. Nie ma możliwości. Ale gdy ja czytam proroctwa Ageusza, dochodzę do przekonania, że Bóg inaczej to wszystko widział. On mówi tak, ja wiem, że są przeciwności. Ja wiem, że jest trudno, ale czy nie jestem waszym Bogiem? Ale czy moje imię nie jest zacne? Ale czy ja nie obiecałem, że odbudujecie, że to ja sprawię, że odbudujecie? Dlaczegoż więc zwątpiliście? Dlaczegoż więc zatrzymaliście się? Dlaczego więc poddaliście się? I chciałoby się tu rzec, dlaczego, bracie, się zatrzymujesz w obliczu trudności i przeciwieństw?
Mówił Pan do ciebie? Miałeś potwierdzenie? Powiesz, no ale no trudności, no Pan zamyka drzwi. A skąd wiesz, że to Pan zamyka drzwi? Skąd wiesz, że to Pan zamyka drzwi? Składasz broń i mówisz, niech Pan będzie uwielbiony. Ostrożnie. Czasami tak właśnie jest. Ale gdy ja czytam tego typu historie, gdy ja widzę, to widzę, że Pan nie ma usprawiedliwienia dla swego ludu i mówi, dlaczegoż przestaliście budować? Czujecie się usprawiedliwieni tym listem tam od Artaxerxesa? A odwołanie to nie łaska było zrobić? A petycja wysłać znamienitych książąt do króla i uprosić go nie można było? A post założyć nie można było? A wy woleliście raczej przyjąć tą przeciwność? No, no obdarowali nas złoto i srebro. No Panie, Panie, pobłogosławiłeś mi. Lepszą pracę mam. Panie, pobłogosławiłeś mi, awans dostałem. Ale Panie, no widzisz, no trudno jest. No. A dom, a wnuki się będą rodzić, no to trzeba domy teraz pobudować. I kafelki z marmuru, prawda? I zaangażowanie w pracę. Pan mówi, tak, zaczęliście to robić, ale zobaczcie. Zobaczcie, jaka rzeczywistość. Sialiście wiele, mało zbieraliście. Pracy wiele, mało zbioru. Trudu wiele, wstawanie o świcie i kładzenie się po północy. Nie ma nic z tego. Ewangelizacja z ewangelizacją, nie ma nic z tego. Bo i tak może być. Bo Bóg nie chce aktywizmu, Bóg chce serca. Bóg chce, abym ja i Ty rzetelnie postawił swoją sprawę przed Bogiem i uczciwie do końca. Panie, badaj moje serce, bo serce jest tak chętne, by zgodzić się na komfort, na wygodę. Ale Bóg mówi, ja mam dla Ciebie pokój i zwycięstwo, ale w zupełnie inny sposób. I Bóg mówi, zacznijcie budować. Nic się nie wydarzyło. Nie przyszedł jak żaden list od Dariusza jeszcze, a już poselstwo zostało przysłane. Zobaczcie, jaka jest logika. Oto kilka miesięcy wcześniej Daniel w Babilonie modli się do Boga, prosząc Go o odbudowę świątyni. I Pan, wysłuchując tą modlitwę, mówi, tak czekałem na nią, tak czekałem, dobrze, sługo, czekałem na kogoś, kto zacznie się wstawiać. Tam im już zaczęło być wygodnie, ale Ty tutaj masz dobrą perspektywę, Danielu. Jesteś miły w moich oczach i wiele razy Bóg to o Danielu mówi. I już przygotował słowo, już posłał anioła. I mówi tam Zorobabel, prorok. On dopiero zaczyna, ale już dobrze mu idzie. Już nabiera odwagi, już nabiera szacunku dla swojego ludu, ale też czuje pomazanie. Tam, aniele, bądź przy Aggeuszu. Tam i gdy będzie czas, włóż to słowo do jego serca. I daj mu odwagę, namaść go autorytetem. I niech stanie przed Zorobabelem, przed arcykapłanem Jozue i niech wypowie to słowo. I gdy ja czytam to słowo, to widzę, ciarki mi idą po plecach. To nie jest miękkie słowo. Zgodzicie się z tym? To nie było miękkie słowo. Ale reakcja była niesamowita. Oto wcześniej, przed wygnaniem, naród izraelski, lud Boży po prostu od Pana, nie od Pana, w ogóle Pan... Świątynia stoi. Czego chcesz? Czego się czepiasz, Izajaszu? Jeremiaszu, daj nam już spokój. Zobacz, Bóg nie zostawi świątyni. Bóg nie pozwoli, aby Jeruzalem było zniszczone. Ale teraz naród jest przemieniony. Naród jest wytrawiony. Ma pokorne serce. I tak naprawdę to mimo tych zwątpień, mimo zaprzestania budowy, to naród gdzieś tam w sercu tęsknił za tym, aby oglądać ten chwalebny zbór swój, bo kochał go. To byli ludzie, którzy naprawdę zostawili być może tam niezłe majątki i poszli na niewiadome. Po 70 latach nie wiadomo, co się spotka tam w swojej ojczyźnie po tylu latach. A więc byli to ludzie, którzy umiłowali zbór pański. Byli to ludzie, którzy nie byli tylko przechodniami, ale pragnęli tam być i w końcu się znaleźli. To była ich decyzja. Nie przyszli tylko i stali na obrzeżu,
Mówi, no będzie dobrze, to zostaniemy. Będzie źle, to wracamy do Babilonu. Nie, to byli ludzie, którzy się zdecydowali. I chociaż zdarzyło się, że zachwiało nimi, to jednak to słowo bardzo konkretne, momentami bardzo twarde i ja bym się czuł taki poniżony, bym się zawstydził, spłonąłbym i popatrzyłbym, jeżeli miałbym tam jakąś swoją komórkę wykładaną tafelkami, to bym zawstydził się i od razu bym zrobił rozliczenie moich dziesięcin, od razu bym zobaczył, jak z moimi ofiarami, jałmużnami było. I oni tak zareagowali, ponieważ ich serce właściwie ukochało Pana i tak naprawdę, chociaż wydaje mi się, że jest coraz lepiej, to czuli jakiś duchowy dyskomfort. Wiedzieli, Panie, ale tak patrzyli tam w stronę Jerozolimy i gdy tam byli, czasami widzieli na świątynię i rozmawiali ze sobą i mówili, no tak, no pamiętacie, no przecież był ten list, ale nie mieli przekonania, że to tak ma być. I gdy słowo przyszło, czytam, że od razu, jak nigdy, żaden, powtarzam, prorok wcześniej tego nie doświadczył, żeby tak po prostu z dnia na dzień zobaczył, że lud idzie, że arcykapłan, namiestnik, Zerubabel mówi, tak będziemy budować. I poszli jak jeden mąż, dotknięci byli słowem Pana i poszli jak jeden mąż. Czy to nie wielka rzecz, bracia i siostry? Oto zbór pański wytrawiony, który wie, że właściwie to szafarstwo otrzymuje od Boga. Wie, że będzie rozliczony ze wszystkiego i chce obrócić tymi talentami. I gdy zaczęli budować, od razu czytamy, że w tym czasie przybył do nich Tettanaj, namiestnik Zarzecza, i Szetarboznaj wraz ze swoimi towarzyszami, to byli ci, którzy w imieniu króla perskiego zarządzali Judeą, bo chociaż wygnańcy wrócili, to Judea nadal była pod panowaniem Persów. I rzekli do nich, kto wam kazał budować te świątynie i wznosić te mury? Potem pytali ich jeszcze, jakie są imiona tych mężów, którzy wznoszą tę budowlę? A więc od razu, zobaczcie, przyszło słowo, budujcie, to jest ode mnie przychodzi. Zaczęli budować z entuzjazmem i ręce opadają. Znowu przychodzą, mówią, przeciwności. Kto wam kazał? Jakim prawem? Dlaczego? Jak się nazywasz? No. Ale to jest tak i człowiek by się wystraszył. No kim pan jest? I od razu, chrześcijanin. To jak kiedyś słyszałem jeszcze za stalinizmu do wioski gdzieś tam na dalekiej Ukrainie, w wiosce, gdzie był zbór, weszło dwóch żołnierzy z kałasznikowami i mówi, będziemy strzelać do wszystkich chrześcijan. I wszyscy, którzy nie są chrześcijanami, proszę wyjść. Na nabożeństwo przyszli. Będziemy dzisiaj strzelać do chrześcijan. To były takie czasy, tak się działo tam. Dzisiaj byłeś w domu, a już za miesiąc na Syberii. Oczywiście już drugiego dnia mogłeś być w wagonie towarowym, bydlęcym i na Syberię. Okazało się, że sporo osób wyszło z nabożeństwa. Uciekło. Została garstka, a oni mówią, no właśnie, chcieliśmy sprawdzić, kto tu jest wierzącym. Teraz wy nam powiedzcie, jak się nawrócić. Bo chcieliśmy wiedzieć, czy trafiliśmy pod właściwy adres. To fakt autentyczny. Fakt autentyczny. I tak teraz. No, Lidoszak. Pastor, no dawaj tutaj. Dobrze, ale dziecko mi się urodzi. Panowie, nie róbcie mi krzywdy. A nie, Lidoszak, jakim prawem? Kto pozwolił? Ale w sercu przecież Panie obiecałeś. Panie przecież potwierdziłeś. Dlaczego znowu takie przeciwności? I oni już, bogaci o doświadczenie, wysłali list do Dariusza. Ale coś bez przerwy się dzieje tam w Królestwie Perskim. Tam Bóg wie o wszystkim, bo Bóg jest Panem całej ziemi, śpiewaliśmy i wiemy o tym, bo Pismo Święte mówi. I Bóg jest nie tylko tam w Judei, ale jest też z Danielem w Persji. I Bóg wie, zanim list został napisany, Bóg wie, że będzie list. Bóg wie, że będzie adresowany do Dariusza. I coś musiał uczynić z Dariuszem. Sięgamy znowu do Księgi Daniela, kochani. To jest... Słowo Boże jest piękne, kochani. To jest miód. To jest miód. I zachęcam cię. Nie zadowól się, proszę cię w imieniu Pańskim. Tak po prostu dwa wiersze dziennie. To jest nędza w trampkach po prostu, za przeproszeniem. Słowo Boże, pokarm! Ja się aż irytuję momentami. Wybaczcie mi, czasami tak powiem, ale to jest, nie zadowól się po prostu takim ochłapem. Przeczytasz i nie rozumiesz. Grzech, módl się, Panie, dlaczego? I Pan przygotowuje już grunt. O, list. To nie jest tak, że dzisiaj wysyłasz list, a jutro już depeszą otrzymuje. Nie, to ponad 1000 kilometrów. To trzeba na wielbłąda siąść. To trzeba tam w łazie jednej, drugiej, piątej stanąć. I po kilku tygodniach on dotrze. A więc Bóg już coś wcześniej przygotowuje tam w tym królestwie. I sięgamy do Daniela. Pamiętamy, nastał Dariusz. Czytamy w pierwszym, nie, to szósty będzie, szósty, tak. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, to tak jak Cyrus. Właśnie to był, Dariusz był takim bardzo dobrym administratorem. Prowincje, wiele prowincji ustanowił w swoim królestwie. Żeby one się jakoś trzymały, ustanowił satrapów nad nim. To byli tacy zarządcy w imieniu króla. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. Zobaczmy. Daniel za Nabuchodonozora, za Belsazara, za Xerxesa. I teraz Dariusz pojawia się. Jednym z ministrów był Daniel. I owi satropowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Oto rzetelny obywatel, który służy swojemu królowi. Jak on wie, tak jak z apostołem Pawłem, jeżeli służę swojemu Panu, to jakbym służył mojemu Zbawicielowi. Jeżeli pracuję u swojego pracodawcy, to tak jakbym pracował u mojego Pana. Jeżeli wykonuję stół, jestem cieślą czy stolarzem, to tak robię, jakby to zrobił Pan Jezus. Że jak ktoś siądzie, to się nie zawali to krzesło pod nim. Pan Jezus, jak myślicie, jakie krzesło mógł zrobić? Chcielibyście siedzieć na takim krześle? Ja bym chciał siedzieć. Nie tylko, ja bym nie uświęcił tego po prostu. To nie byłoby, ja bym używał to do końca życia i to by się nie zniszczyło, bo to byłoby dobre krzesło. To byłoby dobre krzesło i Daniel taki był. To nie był karierowicz, to był sługa Boży, wierny i on rozumiał, na czym polega wierność Bogu. On nie żył tylko mrzonkami, to nie był jakiś wizjoner, marzyciel oderwany od rzeczywistości. To był człowiek, konkretny człowiek w konkretnym społeczeństwie, mający konkretnych sąsiadów, konkretnych współpracowników i świadectwo jest, że był godny zaufania. I to drażniło tych, którzy z nim współpracowali, ponieważ oni mieli zupełnie inną postawę, dochrapali się tam do koryta i chcieli jak najwięcej dla siebie. A Daniel był z solą wokół i chcieli się go pozbyć. Ale wierność, mądrość, zrównoważenie, dojrzałość emocjonalna i społeczna po prostu... Wiecie, szef, dyrektor, no chce takich ludzi. Chce takich ludzi w pracy. Prawda? I Dariusz, król, dostrzegł Daniela. Widział, że jest mądry, że jest godny zaufania, że jest wierny, że jest lojalny, że jak coś weźmie swoje ręce, to zrobi to najlepiej, jak potrafi. A więc widzimy, już Bóg przygotowywał serce Dariusza. Wiedział, że tam rozpoczęto budowę w Judei, że list już być może w drodze jest i mówi, musi być w otoczeniu Dariusza pewien człowiek, który będzie świadectwem dla niego, który zaświadczy. I okazuje się, że to, że był wierny, to jeszcze było za mało. Ponieważ Bóg mówi, nie, to będzie za mało, to nie wystarczy, to będzie trochę skomplikowane, bo ta przepychanka, te kłamstwa, kalumnie, to wszystko, to musimy coś więcej uczynić. I ufał Danielowi. I Bóg sobie pomyślał tak. Wrzucę go do lwiej jamy. Wrzucę Daniela do lwiej jamy. Ktoś mi powiedział, no przecież to nie Bóg wrzucił Daniela do lwiej jamy, no, ale Bóg właściwie dopuścił to i Bóg po prostu zaufał Danielowi. Bóg wiedział, że Daniel się nie cofnie, że już wcześniej za tych poprzednich królów Daniel się sprawdził, potrafił stanąć przed Belsazarem, bo dzisiaj tej nocy umrzesz. A do Nabuchodonozora, ponieważ się wywyższałeś, Bóg cię poniży i będziesz jak obłąkany. A więc Daniel był sprawdzony. I Pismo Święte mówi, że nie będziemy doświadczani ponad naszą miarę. I to nie jest w związku z tym wytłumaczenie przed Panem, że ja nie mogłem. Panie, widziałeś, że nie potrafiłem. Nie. Bóg nigdy nie daje doświadczenia ponad nasze siły. A więc to nie jest wymówka, że nie byłem w stanie. Bo Bóg, jeśli daje doświadczenie, to i jest ze mną i wyposaża mnie, abym przez nie przeszedł. Bóg wiedział, że Daniel po prostu potraktuje lwią jamę jako po prostu jako małe zoo. Że pójdzie i po prostu sobie tam pobędzie. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga i Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki. A Jego królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Jak myślicie, jak zareaguje król dotknięty przez Boga na prośbę o odbudowę świątyni w Judzie? Wracamy do Księgi Jezdrasza. List doszedł. Prawy król mówi tak, zbadajcie, bo w liście była prośba, królu zbadaj. Tam za Cyrusa wydano dekret, że świątynia ma być odbudowana. I wtedy król Dariusz wydał rozkaz i zaczęto przeszukiwać archiwum, gdzie przechowywano skarby tam w Babilonie. I znaleziono w twierdzy Ekbatana, leżącej w prowincji medyjskiej, pewien zwój, w którym było napisane ku pamięci. W pierwszym roku panowania króla Cyrusa wydał król Cyrus rozkaz w sprawie domu Bożego w Jeruzalemie. Dom ten ma być odbudowany w miejscu, gdzie składane są ofiary krwawe i ogniowe według następujących wymiarów. Podane są wymiary z 3 was z kamieni, również złote i srebrne naczynia. I teraz, tak więc ty, Tetanaju, namiestniku Zarzecza, i ty, Szetarboznaju, wraz ze swoimi towarzyszami, urzędnicy perscy z Zarzecza, trzymajcie się stamtąd z dala i nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Judei i starsi judejscy niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. A jeszcze wcześniej, gdy było to zachwianie, gdy przyszli, jakim prawem budujecie? Jakie są imiona tych mężów? Miesiąc po proroctwie, po pierwszym proroctwie Ageusza przyszło następne słowo do Ageusza. W 7 miesiącu, 21 dnia miesiąca doszło proroka Geusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Pamiętamy, że gdy położono fundamenty świątyni, to była wielka radość w tym młodym pokoleniu. Ale ci starsi płakali, ponieważ pamiętali przepych świątyni Salomonowej. I płakali, nie mogli odróżnić płacz od śmiechu i nie mogli zrozumieć, dlaczego jedni płaczą, drudzy się śmieją. Wszyscy myśleli, że z radości. I gdy zaczęli budować, znosić te mury, to takie liche to wszystko było. To takie liche, tyle pracy. Salomon to był król, a my wybudujemy kaplicę, my wybudujemy świątynię z bór. No przecież to niemożliwe jest. Panie, to jest niemożliwe. Ale Panie, na Twoje słowo tak będziemy próbować ciłać. Troszeczkę będziemy robić. Ci starzy zborownicy pamiętają jeszcze makietę zboru, która w 81, 2, 3 roku stała pod fortepianem. Kto pamięta? Chyba z 10 osób. To 81 rok. I już 18 lat minęło dzisiaj. Ile? 81? 18 lat. 18 lat jest. Dzisiaj 18 lat upłynęło, kiedy makieta stała pod zborem i niewiele przygnębienia było, pamiętam. Po prostu to nas przerażało i potem te problemy, starzy zborownicy wiedzą, jak to się wszystko rodziło w bólach i dalej to tak jest. I to tak, znaczy, panie, to tak mierne jest, tak w ogóle nie ma szans. I Ageusz mówi, no tak, ja wiem, że wy budujecie i wam się to wydaje takie nic. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo jestem z wami, mówi Pan z zastępu. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się i uważajmy. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały, poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Pan zastępów, a przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan. To słowo jeszcze raz. To znaczy, że pierwszy raz to było, gdy wychodzili z niewoli, gdy byli obdarowani srebrem i złotem. To był pierwszy raz. I tutaj 18 lat później Ageusz mówi, bo znowu zwątpieli, widzi, że naród wątpi, już to pospolite nie ruszyło, prawda, już się tam tego, ale to, wiecie, zapiał jest taki polski słomiany. I przychodzi Ageusz, mówi, nie, jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebiosa. Ziemię i ląd stały. I czytamy dalej, co wyszło od Dariusza? Ode mnie wtedy wychodzi rozkaz, jak macie postąpić ze starczyzną judejską w sprawie budowy domu tego domu Bożego. Z królewskich dochodów podatkowych z zarzecza będziecie punktualnie pokrywać tym mężom koszty budowy, aby nie została wstrzymana. A potrzebne na całopalenia dla Boga niego cielce, barany, jagnięta, nie licząc pszenicy, soli, wina, oliwy, należy im według zapotrzebowania kapłanów z Jeruzalemu codziennie bezwłocznie dostarczać, aby mogli składać ofiary przyjemne Bogu niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów. Ode mnie ten wychodzi rozkaz, że jeśli ktoś przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka, na którą zostanie wbity, jego zaś dom zostanie za to zamieniony w kupę gruzu. Wierny jest Bóg, bracia i siostry? Bóg trzyma całą ziemię w swoim ręku? Bóg trzyma wiatr i deszcze w swoim ręku? Czy Bóg jest Panem nad Panami i Królem nad Królami? Jest! Jest, bracia i siostry! Chwała Ci, Panie, za to! To jest nasz wspaniały Król, Bóg jedyny, Stwórca nieba i ziemi, który zrodził mnie i Ciebie do społeczności z sobą. Jeśli On ma plan, jeśli On dał słowo, nie ma siły. Nikt nie jest w stanie się Mu sprzeciwić. Nikt! I Bóg chce dać mi ten przywilej współdziałania z Nim. Chce, abym był gotowy na przyjęcie słowa, zachęty. I tak też się stało, kochani bracia i siostry. I tak też się stało. Daniel w Jeremiamie. Odpowiedź Dariusza. Tak, spełnienie proroctwa Ageusza. I dalej może jeszcze następne, bo to trzecie proroctwo. Ageusz wypowiedział 3 proroctwa, przynajmniej o 3 proroctwach czytamy w Piśmie Świętym. Dnia 24, 9 miesiąca w drugim roku Dariusza doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. To około 2 miesiące później po tym drugim słowie. I czytamy tam dalej od 15 wiersza. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą, gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. I teraz to było w przeszłości. A teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. I Pismo Święte w Księdze Ozdrasza na koniec, w 6 rozdziale, 15 wierszu, mówi to 5 lat później, I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza. Obchodzili też radośnie święto Przaśników przez 7 dni, gdyż Pan sprawił im radość, przychylnie nastrajając do nich serce króla asyryjskiego, tak iż wspierał ich przy pracy nad domem Bożym Boga Izraela. Kochani, Bóg jest wielki, Bóg jest wierny. I ja też tutaj dla siebie odbieram takie wspaniałe pouczenie, że jeżeli moje serce jest blisko Niego, że jeżeli ja kocham Jego dzieło, ja szukam Jego królestwa, Jego sprawiedliwości, Bóg daje mi ten przywilej, tą godność współdziałania z Nim w Jego planie. Kiedy ja myślę, rozważam Jego zakon dniem i nocą, kiedy czynię to w ten sposób, aby to Słowo wykonało we mnie pracę. Nie zadowalam się tylko jakimiś uniesieniami, chociaż to jest piękna rzecz i nie unikam tego, ile ktoś Pan dotyka mojego serca, to rozklejam się przed Nim i jak dzieciak po prostu chwalę mojego Zbawiciela. To jednak wiem gdzieś tam w swoim duchu, że Pan generalnie, przede wszystkim zainteresowany jest moim takim gruntownym, konkretnym wzrostem. On chce budować konkretnie swój dom. Kiedy Słowo daje, to chcę, aby to Słowo wykonało pracę. Konkretną pracę poprzez podjęcie konkretnej decyzji, konkretnego działania. Jeżeli trzeba się nawrócić, to się nawracam. Jeżeli trzeba pokutować, to pokutuję. Jeżeli trzeba wyznać, przebaczyć, to to robię. Panie, nie usprawiedliwiam się. Nie czekam, aż słońce zajdzie nad gniewem moim. Jeżeli trzeba coś naprawić, coś radykalnie zmienić, to ja przyjmuję to Słowo. I nawet jeżeli ono mnie zawstydza, nawet jeżeli czuję się zakłopotany, czy nawet przygnieciony, jeśli wiem, że Bóg ma rację, to mówię, Panie, niech tak będzie, ponieważ wiem, że Bóg jest zainteresowany moją chwałą, że Bóg jest zainteresowany moim zwycięstwem, że Bóg przygotował dom dla mnie, że Bóg ma koronę dla swoich wiernych zwycięzców i tą koroną jest On sam. I ja mówię, Panie, w związku z tym ja nie mam wątpliwości, gdzie są te akcenty w moim życiu, że chcę kochać Cię z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całej duszy, że chcę służyć Ci i to, co potrafię, Panie, niewiele potrafię, Ty wiesz, ja może jeszcze bardziej wiem, to jednak ja Ci to daję i uwielbij się w tym. I w moich 2 groszach, i w mojej wiernej dziesięcinie, i w moich jałmużnach i ofiarach uwielbij się, Panie. Panie, to tak jak wdowa ukochała Cię całym sercem. Ona po prostu powiedziała Ci, że Ty jesteś bezwartości, że ty nie masz wartości w jej oczach. I ona oddała Tobie całe swoje życie. O Panie, chcę, abyś rozkochiwał moje serce w sobie, w Tobie, abym po prostu służył, abym współdziałał z Tobą, aby świątynia Pańska w ten dosłowny i duchowy sposób była wypełniona chwałą Bożą. By lud Boży nie był jakimś tułaczem, poniżanym, wypędzanym, przepędzanym, chociaż czasami to jest konieczny czas, by skruszyć serce, by dojrzeć, by pokorniej zobaczyć, dojrzalej zobaczyć, jaki Bóg ma plan. Ale w tym wszystkim dbać o świętość i ołtarz odnowiony, i świątynia ustanowiona, i mury odbudowane, i każdy wie, że tam jest bezpieczeństwo, bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I Bóg mówi, ja błogosławię Ci, bo widzę Twoją wierność, jak drżysz przed moim Słowem, jak szukasz mego oblicza każdego dnia, jak Twój duch modli się, gdy jedziesz samochodem czy tramwajem i tęsknisz za mną. Będę Ci błogosławił, bo umiłowałem Cię, kocham Cię bardziej niż sądzisz i mam dla Ciebie błogosławieństwo. I spójrz na mój lud, zobacz, jak to było, że ja widziałem wszystko. Ty jeszcze nie zdawałeś sobie sprawy, że to tak doskonale będzie pokierowane, ale dzięki temu, że byłeś wierny, że nie zwątpiłeś, że trzymałeś się mojego słowa, że szanowałeś Kościół, błogosławiłeś miasto, w którym byłeś, to teraz ustanawiam Cię kapłanem i zanieś moje słowo, zanieś błogosławieństwo. Czy pragniesz tego? Moje serce żyje, dlatego i mówię, Panie, nie zgasz tego. Nie zgasz tego, jak przyjdą trudności i to gdzieś umrze, Panie, to Ty jesteś w stanie sprawić, że to zmartwychwstanie.
i ja będę żył dla Ciebie, będę żył nadzieją oglądania Twojej chwały, Twojej świętości, Twojej obecności. Panie, Ty to słyszysz i widzisz moje i serca wielu z nas na tym miejscu. I czy Bóg zostanie obojętny na to, bracia i siostry? Czy zostanie Bóg obojętny? Nie zostanie, bo Bóg jest dobrym naszym Panem. I On ma plan dla swego Kościoła, dla swego ludu. I tym planem jest zbawienie. I niech Jego imię Pana będzie, niech Jego imię będzie wywyższane, bracia i siostry. Bądź wierny, nie zniechęcaj się. Może dzisiaj jesteś w trudnościach i doświadczeniach, może wątpliwości przychodzą do Twojego serca i mówisz, czy wytrwam, czy nadaje się. Trzymaj się Pana, Bóg Cię nigdy nie zostawi. Wołaj do Pana, klękaj tam w domu, gdzie jesteś i wołaj, Panie, ja nie chcę tego robić, pomóż mi. Nie wstydź się, przyjdź do brata i siostry, powiedz, módlcie się o mnie, nie radzę sobie z tym. Jeśli trzeba, wyznaj grzechy przed bratem czy siostrą i proś Pana o zwycięstwo, bo Bóg Cię kocha i chce oglądać Twoją chwałę. Niech imię Pana będzie wywyższone. Czy Pan nie jest godzien chwały, bracia i siostry? Halleluja. Niech nam Pan błogosławi. Ja wierzę, że to jest w Jego sercu. Ja wierzę, że to jest w Jego sercu. Halleluja. I dzisiaj będę rozdawał członkom zboru sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. I ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co tutaj mogłem skomentować. Tym, jak Pan troszczył się o nasze potrzeby. Chociaż momentami tak różnie było, jeśli wolno mi tak na forum powiedzieć, że tutaj za jedno nabożeństwo płacimy 500 zł, jeszcze 500 zł. Na przełomie stycznia i lutego nasze kolekty niedzielne z rzędu kilka razy wynosiły tylko 600 zł. Pozwólcie mi to powiedzieć, członkowie o tym się dowiedzą, bo też tam to wspominam. Pozwólcie mi o tym powiedzieć, bracia i siostry. I dlatego też zaniepokojeni tym. Rozmawiałem z braćmi, którzy pomagali nam do tej pory w połowie, pokrywali wynajem tego kina. I stwierdziliśmy, że to nie może tak być, że my świadomie pozbawiamy się błogosławieństwa, że zbór jest na tyle duży i ofiarny, że jest w stanie pokryć sam wynajem jeszcze z nawiązką wynajem sali, w której się zbiera swoje nabożeństwa. Czy tak, bracia i siostry? To jest świadectwo przed Panem. Panie, my nie chcemy, aby gdzieś tam to inni najpierw zaczęli. My chcemy zacząć być wierni, a Bóg nie zostawi nas. I potrzeby nasze, rodzinne, osobiste czy zborowe, obficie zaspokoi, bo należymy do Niego. I ja w to wierzę. Ja chcę zrobić to, co mogę zrobić, a Pan mi pobłogosławi. I jak czytaliśmy, jeżeli z płaczem niosłem ziarno siewne, z radością będę wracał ze snopami. Halleluja, halleluja. Niech nam Pan błogosławi. Kochani, oto dzisiaj Słowo Pańskie było zwiastowane i czytane. Niech nam Pan błogosławi. Niech to będzie tak utwierdzone. Żebyś był tak nakarmiony. Żebyś tak był zainspirowany. Niech to Duch Święty sprawi. Ja wierzę, że momentami to spijaliście te słowa i lgnęły w Was. Niech to słowo wykona pracę. Powstańmy do modlitwy.